pewnym sensie wszyscy przed czymś uciekamy, ale podczas II wojny światowej bardzo wiele osób łączył ten sam powód ucieczki, żeby przeżyć. Zostaną przedstawione najbardziej spektakularne przykłady ucieczek, które koniecznie musicie poznać. Zaczniemy od Colditz, który był niemieckim średniowiecznym zamkiem więzieniem w Saksonii dla najbardziej problematycznych alianckich jeńców, którzy już wcześniej na swoim koncie mieli sporo ucieczek. Ja nigdy nie słyszałem o tym miejscu, ale po wczytaniu się w historię tego miejsca muszę przyznać, że Colditz był areną najbardziej kreatywnych prób ucieczek w historii, mimo że był najbardziej strzeżonym zamkiem w III Rzeszy. Jedna z najbardziej zaskakujących ucieczek nastąpiła już w 1941, kiedy francuski oficer Pierre Maresse Lebrun przebrał się za pielęgniarkę. W obozie znajdował się szpital, w którym pracowały niemieckie sanitariuszki. Jeńcy zdobyli damskie ubrania, perukę i elementy medycznego wyposażenia. Maresse Lebrun drobnej postury idealnie nadawał się do roli. Przeszedł przez dziedziniec, mijając strażników, którzy nie zwrócili na niego uwagi. Nikt się nie spodziewał, że mężczyzna odważy się na tak śmiałe przebranie. Po opuszczeniu zamku dotarł do granicy Szwajcarii. Jego ucieczka była tak nieprawdopodobna, że Niemcy długo nie mogli uwierzyć, że została przeprowadzona właśnie w tak prosty sposób. Kolejną udaną ucieczką była akcja francuskich oficerów, którzy wykopali tunel prowadzący z piwnicy zamku na zewnątrz murów. Prace trwały miesiącami, a ziemię ukrywano w zakamarkach zamku. Tunel był wąski, klaustrofobiczny i wymagał czołgania się przez kilkanaście metrów. W nocy z 29 na 30 maja 1941 roku trzech Francuzów przedostało się na wolność. Choć tylko jeden z nich dotarł ostatecznie do Wielkiej Brytanii, ucieczka pokazała, że nawet Colditz nie jest niezdobyty. Niemcy byli wściekli, a obóz zaostrzył procedury, ale jeńcy nie przestali próbować. Pat Reed, brytyjski oficer, mistrz kamuflażu, w 1942 uciekł z niemieckiego zamku Colditz, w którym był przetrzymywany z grupą współwięźniów w wyjątkowy dosyć sposób. Stworzył niemieckie mundury z koców, prześcieradeł i fragmentów prawdziwych ubrań zdobytych w obozie. Najtrudniejszym elementem było wykonanie insygniów i guzików. Te powstawały z drewna, masy papierowej i farby zrobionej z pasty do butów. Reed i jego towarzysz Rupert Berry przygotowali również fałszywe przepustki, pieczątki i dokumenty, korzystając z obozowej drukarni prowadzonej przez jeńców. W dniu ucieczki przebrali się za niemieckich żołnierzy eskortujących rzekomego więźnia. Przeszli przez kilka punktów kontrolnych, zachowując absolutny spokój i pewność siebie. Strażnicy nie podejrzewali niczego, bo ich zachowanie było perfekcyjnie dopasowane do rutyny obozu. Po opuszczeniu zamku dotarli do Szwajcarii, a następnie do Wielkiej Brytanii. I kiedy myślimy o tym, jak kreatywni byli więźniowie, że tworzyli fałszywe dokumenty, mundury, przebierali się czy budowali tunele, przypadek z 1945 naprawdę zaskakuje, bo w 1945 roku więźniowie na tyle rozgryźli to, jak pracuje straż obozowa, że pod ich czujnym okiem, przy ogromie zaostrzonych procedur i kontroli, zdołali zbudować szybowiec. Znany jako The Colditz Cock, był ukrywany na strychu zamku, a konstrukcja była w pełni funkcjonalna, wykonana z łóżek, prześcieradeł i kleju z gotowanej kaszy. Choć nigdy nie wystartował, bo tak się złożyło, że Niemcy skapitulowali i III Rzesza oficjalnie przestała istnieć, to projekt był raczej jednym z najbardziej kreatywnych planów ucieczki II wojny światowej. Oczywiście Colditz nie był jedynym niemieckim obozem. Niemieckie obozy jenieckie, czyli stalagi, były liczne. Szacuje się, że istniało około 70 do 80 stalagów. Ilu jeńców w czasie wojny trafiło do nich, nie wiadomo, ale wiadomo, że łącznie do niewoli niemieckiej trafiło jakieś 6 milionów jeńców, z czego Brytyjczycy, Australijczycy i Amerykanie stanowili raptem może z 5%, ale to oni sprawiali największe kłopoty swoimi ucieczkami. Smutną prawdą jest jednak to, że szacunki historyków mówią o dziesiątkach tysięcy prób ucieczek, ale naprawdę niewielki procent zakończył się powodzeniem. Najczęściej na przeszkodzie do wolności stały straż, psy, wieże czy zasieki z drutu kolczastego, ale paru tysiącom udało się uciec i dotrzeć do wolności. W toruńskim stalagu 20A, ulokowanym w dawnych pruskich fortach, masywne mury, podziemne korytarze i liczne pomieszczenia magazynowe tworzyły labirynt, w którym strażnicy nie do końca nad wszystkim mieli kontrolę. Twarda, gliniasta ziemia i ceglane fundamenty oznaczały, że kopanie tunelu wymagało ogromnego wysiłku fizycznego i przede wszystkim sprytu. Jeńcy mimo wszystko postanowili kopać. Pracowali w absolutnej ciszy, często nocami, wykorzystując prowizoryczne narzędzia wykonane z menażek, łyżek i metalowych fragmentów prycz. Szczególnie trudnym zadaniem było zapewnienie wentylacji i stabilności konstrukcji. Tunel, który ostatecznie osiągnął ponad 60 metrów długości, groził zawaleniem na każdym etapie. Aby temu zapobiec, jeńcy wykorzystywali deski z rozebranych mebli, skrzyń i łóżek, tworząc prowizoryczne obudowy. Powietrze doprowadzano za pomocą prymitywnych miechów zrobionych z koców oraz systemu puszek po konserwach, które łączono, tworząc coś na podobieństwo rur. Całość była tak dobrze zamaskowana, że nawet rutynowe kontrole baraków nie wzbudzały podejrzeń strażników. Ziemię wydobywaną z tunelu ukrywano na wiele sposobów. Część trafiała do podwójnych ścian prycz, część rozsypywano na spacerniaku podczas pozornie zwyczajnych przechadzek. Jeńcy opracowali nawet specjalne worki noszone pod ubraniem, które pozwalały dyskretnie wysypywać ziemię podczas marszu. Równolegle działała obozowa komórka fałszerska, przygotowująca dokumenty, mapy i elementy cywilnego ubioru, które miały pomóc uciekinierom w poruszaniu się po okupowanym terenie. Kiedy tunel był gotowy, ucieczkę przeprowadzono w nocy, w ściśle ustalonej kolejności. Wyjście znajdowało się w pobliżu zalesionego terenu, poza fortem, co dawało szansę na szybkie ukrycie się. Kilku jeńcom udało się przedostać, innych schwytano w ciągu kilku dni, gdy Niemcy odkryli brak więźniów podczas porannego apelu. Mimo że ucieczka nie zakończyła się pełnym sukcesem, dawała innym nadzieję. W tym miejscu powinniśmy powiedzieć parę słów o sztalagach Luft. Te powstały z bardzo konkretnych powodów. W przeciwieństwie do zwykłych sztalagów, przeznaczonych głównie dla żołnierzy piechoty, obozy te miały charakter wyspecjalizowany i były podporządkowane Luftwaffe, a nie Wehrmachtowi. Niemcy szybko zauważyli, że alianccy lotnicy stanowią zupełnie inną kategorię jeńców. Byli lepiej wykształceni, często znali języki obce, mieli doświadczenie w nawigacji, planowaniu i pracy zespołowej. Co ważne, ich ucieczki były bardziej zorganizowane i skuteczne niż w przypadku innych grup. W pierwszych latach wojny dochodziło do wielu prób ucieczek z obozów ogólnych, a lotnicy potrafili wykorzystać swoje umiejętności w sposób, który zaskakiwał niemieckie służby. Stworzenie osobnych obozów miało więc ułatwić kontrolę nad tą szczególnie kreatywną grupą jeńców. Byli to głównie Brytyjczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy oraz lotnicy z krajów okupowanych, którzy służyli u Brytyjczyków czy Amerykanów. W odróżnieniu od innych obozów, w sztalagach Luft panowała specyficzna atmosfera, bardziej profesjonalna, ale też bardziej napięta, bo lotnicy wiedzieli, że ich koledzy nadal walczą w powietrzu, a oni sami są wyłączeni z działań. Niemcy mieli też inny powód, żeby trzymać lotników w osobnych obozach. Liczyli na to, że oddzielenie lotników ułatwi im kontrolę nad informacjami o alianckich operacjach. Każdy zestrzelony pilot mógł być potencjalnym źródłem wiedzy o trasach nalotów, typach maszyn czy taktyce. Niemcy starali się wykorzystywać każdą okazję, by zdobyć choćby drobne wskazówki. Specjalne obozy dawały im większą możliwość izolowania jeńców i monitorowania ich kontaktów. W efekcie sztalagi Luft stały się miejscami, w których zderzały się dwie strony o wysokim poziomie organizacji. Niemiecka administracja obozowa i alianccy lotnicy, którzy nieustannie próbowali przechytrzyć strażników. I dwa takie przypadki przechytrzenia sobie pokrótce omówimy. Jednym z najważniejszych był sztalag Luft 1. Mieścił się w Barth na północnym wybrzeżu Niemiec, niedaleko Morza Bałtyckiego. Jego położenie nie było przypadkowe. Odizolowany teren otoczony wodami i bagnami miał utrudniać ucieczki, ograniczać kontakty jeńców z lokalną ludnością i generalnie zniechęcać więźniów do ucieczki. Ale było wręcz przeciwnie. W obozie funkcjonowały struktury przypominające miniaturowe dowództwo. Istniały sekcje odpowiedzialne za wywiad, obserwacje strażników, logistykę, a nawet psychologiczne przygotowanie uciekinierów. Stworzono w pełni funkcjonalną, konspiracyjną drukarnię, która działała praktycznie jak profesjonalne studio poligraficzne. Choć powstała z prymitywnych materiałów, gumek do mazania, sadzy, resztek farb i części maszyn znalezionych w obozowych warsztatach. fałszywe dokumenty, które tam powstawały, nie były zwykłymi kartkami z pieczątką. Jeńcy potrafili odtworzyć charakterystyczne niemieckie czcionki, imitować fakturę papieru, a nawet tworzyć stemple tak przekonujące, że potrafiły zmylić doświadczonych strażników. Szczególną rolę odgrywały mapy, rysowane ręcznie, ale z niezwykłą dokładnością. Często na podstawie obserwacji ruchu pociągów, rozmów z nowo przybyłymi jeńcami czy podsłuchanych informacji. Wiele z nich nanoszono na jedwab lub cienkie tkaniny, aby łatwo je ukryć i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Podejmowano próby ukrycia się w ciężarówkach, wozach zaopatrzeniowych lub w skrzyniach transportowych, które opuszczały teren sztalagu. Kopano krótkie tunele, ale prace utrudniały twarde podłoże i wysoki poziom wód gruntowych. Tunele bardzo często się zapadały. Zdarzały się też ucieczki improwizowane, wykorzystanie chwilowego zamieszania, mgły, awarii oświetlenia czy nieuwagi strażników w czasie apeli. Jednak najwięcej nadziei pokładano w wykorzystaniu niemieckiej rutyny. Lotnicy wiedzieli, że ekipy techniczne wchodzące w skład obozu były traktowane z pewną pobłażliwością. Strażnicy przyzwyczajeni byli do widoku robotników noszących narzędzia, skrzynki i dokumenty pracy. Uciekinierzy przygotowali więc nie tylko ubrania przypominające robocze kombinezony, lecz także odpowiednie rekwizyty, zużyte narzędzia, brudne rękawice, a nawet imitacje przepustek do magazynów. Całość była dopracowana w najmniejszych detalach, łącznie z zachowaniem, sposobem chodzenia i niemieckimi zwrotami, które pozwalało im brzmieć jak ludzie wykonujący rutynowe zadania. Z wykorzystaniem fałszywych przepustek, legitymacji i przebrań, podszywając się pod robotników, techników lub członków ekip naprawczych, kilku więźniom udało się po prostu wyjść bramą. Najbardziej imponującym elementem planu była logistyka po opuszczeniu obozu. Lotnicy, przyzwyczajeni do nawigacji w powietrzu, potrafili wykorzystać swoje umiejętności również na ziemi. Poruszali się nocą, korzystając z improwizowanych kompasów i gwiazd, a w ciągu dnia ukrywali się w stodołach, opuszczonych budynkach lub wśród ludności cywilnej, która czasem, mimo ryzyka, udzielała im pomocy. Ich celem było wybrzeże Bałtyku, skąd próbowali przedostać się na statki płynące do Szwecji. Niektórzy dotarli tam dzięki pomocy lokalnych rybaków, inni ukrywali się na pokładach transportowców, licząc na szczęście i chaos związany z końcówką wojny. Drugim przykładem jest sztalag Luft 3, zaprojektowany przez Niemców jako obóz ucieczkoodporny. Był położony na piaszczystym terenie w żaganiu. Sypkie podłoże miało uniemożliwiać kopanie tuneli. Piasek natychmiast się osypywał, a jego jasny kolor łatwo miał zdradzać próby ukrycia wydobytej ziemi. Baraki ustawiono na podwyższeniach, żeby strażnicy mogli obserwować przestrzeń pod podłogami, a wokół obozu rozmieszczono gęsto wieże strażnicze. Niemcy wierzyli, że rozwiązania praktycznie wyeliminują możliwość podziemnych ucieczek. Paradoksalnie właśnie te warunki doprowadziły do powstania najbardziej zorganizowanej konspiracji jenieckiej w czasie wojny. Lotnicy, przyzwyczajeni do pracy zespołowej i precyzyjnego planowania, stworzyli w obozie rozbudowaną strukturę organizacyjną. Funkcjonowały sekcje odpowiedzialne za fałszowanie dokumentów, szycie cywilnych ubrań, kartografię, obserwacje strażników czy zabudowy systemów wentylacyjnych i elektrycznych w tunelach. Obóz był miejscem, gdzie ucieczki przygotowywano z wojskową dyscypliną i techniczną perfekcją. Z racji, że przytrzymywano w nim wyłącznie ludzi o wysokim poziomie wyszkolenia, często znających języki obce i posiadających umiejętności nawigacyjne, życie obozowe miało specyficzny charakter. Organizowano wykłady, kursy, zajęcia techniczne i działania kulturalne, które utrzymywały morale i przygotowywały jeńców do powrotu do służby. To tutaj doszło do wielkiej ucieczki w marcu 1944 roku. Przygotowania trwały niemal rok i obejmowały budowę trzech tuneli – Toma, Dicka i Harry'ego. Każdy z nich miał pełnić inną funkcję, a ich równoległe drążenie miało zmylić Niemców i zwiększyć szanse powodzenia. Tunele wyposażono w oświetlenie elektryczne, systemy wentylacyjne oraz drewniane obudowy wykonanych z desek pochodzących z łóżek i mebli. Pracowało przy nich ponad 600 jeńców, a cała operacja była ściśle podzielona na sekcje. Fałszerzy dokumentów, krawców szyjących cywilne ubrania, kartografów tworzących mapy oraz pingwinów, którzy wynosili ziemię w nogawkach spodni i rozsypywali ją na spacerniaku. W noc ucieczki do tunelu Harry ustawiono kolejkę jeńców, którzy mieli opuszczać obóz w ustalonej kolejności. Plan zakładał, że ucieknie 200 osób, jednak już na początku pojawiły się problemy. Wyjście tunelu okazało się o kilka metrów za krótkie i wychodziło nie w lesie, lecz na otwartej przestrzeni, co wymagało ostrożnego przyczołgiwania się pod okiem strażników. Mimo trudności, 76 jeńców zdołało wydostać się poza obóz, zanim Niemcy odkryli ucieczkę i ogłosili alarm. Niestety skutki akcji były dramatyczne. Spośród 76 uciekinierów aż 73 zostało schwytanych w ciągu kilku dni. Na osobisty rozkaz Hitlera 50 z nich zamordowano. Tylko 3 jeńcom udało się ostatecznie dotrzeć do wolności. 2 Norwegom, którzy przedostali się do Szwecji, oraz 1 Holendrowi, który dotarł do Hiszpanii. A na koniec jeszcze jedna ucieczka. Ta była motywowana miłością. W 1944 roku Jerzy Bielecki, kierując się sercem, pomógł uciec swojej ukochanej z obozu. Bielecki, będąc więźniem w Auschwitz, zakochał się w Cyli Cebulskiej. Gdy dowiedział się, że grozi jej śmierć, postanowił ją uratować. Dzięki pomocy współwięźnia pracującego w magazynie mundurów zdobył elementy stroju SS oraz fałszywe dokumenty. Przebrany za niemieckiego strażnika wszedł do kobiecego obozu i zażądał wydania Cyli, twierdząc, że mają przesłuchać. Pewność siebie była kluczowa. Wartownicy nie odważyli się kwestionować rozkazu. Oboje wyszli przez główną bramę, a następnie uciekali pieszo przez wiele dni, ukrywając się w stodołach i lasach. Bielecki doprowadził Cylię do bezpiecznego miejsca, gdzie ukrywała się do końca wojny. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuka w górę, jak nie, to dajcie kciuka w dół, a jak się wam średnio podobało, dajcie kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!